Gościem Poranka Wnet jest pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Jak nowy rząd Rzeczpospolitej, jak się pani odnajduje?
Jesteśmy cały czas drużyną biało-czerwoną, jak to mówiła pani premier Beata Szydło. Mamy swoje zadania, realizujemy te zadania. Jest dobrze, mamy pomysły, realizujemy program. Wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem.
A czy coś się zmieniło w takiej organizacji, czy mówiąc tak po młodzieżowemu, w chemii rządowej?
Na szczęście chemia jest. Wzajemnie ze sobą współpracujemy. Jesteśmy w stosunku do siebie życzliwi i to, co żmudnie wdrażamy, to międzyresortowe działanie. Bo rzeczywiście Polska zdecydowanie przez ostatnie kilkanaście lat stała się Polską resortową. My chcemy przełamać ten impas i widzieć siebie nawzajem i koncentrować się nawet w kilka ministerstw wokół jednego problemu. My obiecaliśmy, że w maju pokażemy na takim kongresie Dobra Opieka wszystkie rozwiązania dotyczące opieki w szkole, między innymi stołówek, opieki stomatologicznej i tutaj rzeczywiście potrzebna jest współpraca międzyresortowa i tak właśnie się dzieje.
A w organizacji pracy rządu coś istotnego, jakaś zmiana nastąpiła?
No, rządzi się swoimi prawami, tymi bardzo zasadniczymi, od Komitetu Stałego, spotkań na Radzie Ministrów, a tak naprawdę no, my mamy swoje obowiązki jako ministrowie w swoich ministerstwach i w swoich, prawda, programach, które realizujemy.
To otwieramy dzisiejszą Rzeczpospolitą. Artykuł: nauczyciele sami sfinansują podwyżki wynagrodzenia, ZNP i Forum Związków Zawodowych tworzą wspólny front w walce z MEN-em. Nauczycielskie związki zawodowe walczą o 15% podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2018. O co chodzi? O pieniądze.
Tak, chodzi o pieniądze. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowisko nauczycieli, oni od bardzo dawna nie mieli podwyżek. W 2012 roku była ostatnia podwyżka, w dodatku sfinansowana przez samorządy. Kiedy została ministrem edukacji, kiedy powstał rząd Beaty Szydło, teraz rząd pana premiera Morawieckiego, zawsze powtarzamy, że szukamy różnych rozwiązań i możliwości, żeby po pierwsze dofinansować szkołę jako miejsce dla dobra dzieci i szukać pieniędzy i rozwiązań dla nauczycieli. Dlatego w tamtym roku po raz pierwszy pojawiła się waloryzacja, no czasami ironicznie nazywana no, słabą podwyżką. To był 1,3%. Teraz rozpoczynamy cykl 5% rocznych podwyżek, tak żeby w 2020 roku było to 15% i uwaga, pojawiają się dodatkowe środki w subwencji oświatowej. W tym roku o 1,6 mld wzrośnie subwencja. Średnio dla nauczyciela to będzie 270 zł, ale oprócz tego rozpoczyna się od września proces dochodzenia po 3 latach do tak zwanych dodatkowych pieniędzy, stałych pieniędzy, 500+, jak my nazywamy, mianowicie wyróżniający się nauczyciel, który taką ocenę otrzyma, będzie mógł co miesiąc mieć dodatkowe 500 zł. W związku z tym patrzymy z różnych stron, jak znaleźć dodatkowe pieniądze, by nauczyciele mogli zarabiać więcej.
To jaki jest budżet edukacji narodowej w tym roku? Ile pieniędzy ma pani minister w dyspozycji?
Dużo, a w samej subwencji oświatowej, czyli tych pieniądzach, które bezpośrednio trafiają między innymi na pensje nauczycieli, ale również na podręczniki, przypomnijmy, że są darmowe, na podstawy programowe, na różnego rodzaju działalność, między innymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, to jest ponad 43 miliardy złotych. Oprócz tego są programy rządowe, na przykład budujemy szerokopasmowy internet i wyposażamy każde gabinety w multimedialne tablice i to, z czego jestem bardzo dumna i cieszę się, kiedy internet zostanie podłączony do szkoły, przez 10 lat będzie za darmo.
Powiedziała pani o tych podwyżkach, 5% każdego roku do 2020 roku, czyli wyjdzie...
Około 1000 zł średnio dla każdego nauczyciela.
To w takim razie dlaczego, czy to jest uzgodnione ze związkami zawodowymi, dlaczego tu jest napisane, czyli w Rzeczpospolitej wspólny front w walce z MEN-em. To jest uzgodnione, czy też związki zawodowe chcą inaczej, szybciej, od razu?
Nauczyciele oczywiście są taką grupą, której należy się więcej i szybciej. Jakość kształcenia, to w jaki sposób będą nauczane, wychowywane nasze dzieci, zależy od nauczyciela. Jest to jednak bardzo duża grupa, to jest ponad 600 tysięcy osób i w dyskusji o tym, jak rozłożyć pieniądze, no pojawiają się właśnie takie rozbieżności pomiędzy Ministerstwem Edukacji a związkami zawodowymi, że powinno być od razu i już 15% i gdyby były takie możliwości budżetu, bo to jest około 7 miliardów złotych, to ani premier Morawiecki, ani ja nie dyskutowalibyśmy, bo nauczyciele na to zasługują. Musimy rozłożyć to na 3 lata. Ja tylko mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą i być może znajdą się dodatkowe środki.
Ale to rozumiem, jeszcze są te uzgodnienia między związkami zawodowymi, czyli partnerem społecznym, a rządem jeszcze są przed panią minister.
To jest już właściwie po dyskusjach, dlatego że od początku nie ukrywaliśmy, jakie są nasze możliwości. Przypominam, że 4 września, bo w tym roku tak zaczynał się rok szkolny, razem z panią premier na Podkarpaciu, kiedy otwieraliśmy ten rok szkolny, przypominam, dla niepodległej, taki bardzo rocznicowy i charakterystyczny, mówiłyśmy o tym, jak te podwyżki będą wyglądać.
Wtedy był front, który nie dotyczył podwyżek, tylko dotyczył zatrzymania reformy oświaty. Już do tego, że ta reforma oświaty jest, Związek Nauczycielstwa Polskiego się przyzwyczaił, czy jeszcze próbuje coś zrobić, coś zahamować, coś powstrzymać?
Pokazaliśmy, że to, co powtarzaliśmy, że wszystko jest zaplanowane i policzone, jest prawdą. Od 9 stycznia ubiegłego roku, kiedy pan prezydent podpisał ustawę Prawo oświatowe, już wiedzieliśmy, że reforma musi żyć swoim rytmem. Rok szkolny i odpowiedzialność za dzieci i nauczycieli jest ułożony w określone terminy i daty. Trzeba było dotrzymywać wszystkich terminów. Ja już byłam spokojna, kiedy samorządy, i za to im dziękuję, razem ze mną dokonały przekształceń do końca marca ubiegłego roku i utworzyliśmy sieć szkół. I kiedy wręczałam świadectwa 23 czerwca ubiegłego roku do 7 klasy, też byłam spokojna, że wszystko zostało zaplanowane i nowy rok rozpocznie się w sposób harmonijny. Jeszcze były obawy dotyczące zwolnień, bo przypomnę państwu, między innymi pan prezes ZNP mówił o 100 tysiącach nauczycieli zwolnionych, później 37 tysiącach, później 10 tysiącach zwolnień, a my zadbaliśmy i zatrzymaliśmy niż demograficzny. Pojawiło się ponad 17 700 dodatkowych etatów, co przełożyło się na ponad 10 tysięcy nauczycieli. Średnio o jedna więcej godzina ponadwymiarowa jest dla nauczycieli. Powtórzy to się oczywiście w następnym roku. Zdążyliśmy ze wszystkim, z podręcznikami, z legitymacjami. Teraz czuwamy, patrzymy, monitorujemy, gdzie pojawiają się jakieś niespokojne sygnały, że na przykład ktoś nie wie, w jaki sposób realizować podstawę programu, choć do końca czerwca ubiegłego roku przeszkoliliśmy wszystkich nauczycieli. To w tej szkole jesteśmy, jest kurator, jest wizytator, szukamy rozwiązań, różnego rodzaju szkoleń, doskonalenia, bo przed nami właśnie budowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. To jest klucz do sukcesu dziecka w szkole.
taki dokument ze stycznia 2018 roku, monitorowanie wprowadzenia reformy edukacji. Czy nie ma pani zdaniem, pani minister, żadnego niepokojącego sygnału, który płynie z tego, z tej reformowanej szkoły?
Przy każdej dużej reformie trzeba nie tylko ją zrobić, zapisać, ale trzeba przy niej być, sprawdzać i jeżeli coś jest nie tak, ewentualnie poprawiać. Dlatego mówimy, że w 2019 roku jeszcze otworzymy prawo oświatowe, żeby zebrać te doświadczenia półtoraroczne wdrażania reformy i jeżeli pojawią się jakieś punkty, gdzie trzeba ewentualnie dokonać korekty, to oczywiście razem z nauczycielami, samorządowcami tych korekt będziemy dokonywać. W tej chwili kluczowe jest budowanie szkoły branżowej. Ona już jest, są podstawy programowe, ale kolejne zmieniamy razem z pracodawcami, piszemy razem z nimi podstawy programowe.
Szkoła branżowa, czyli tak zwana szkoła zawodowa.
Tak, oczywiście. Ta nazwa wzięła się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że młodzi ludzie tak chcieli, bo przez ostatnie lata doprowadzono do bardzo negatywnych skojarzeń szkoły zawodowej. W tej chwili mówimy o niej szkoła branżowa i jest to oczywiście promocja, bo tam szukamy bardzo dobrych uczniów, bo mają stanąć przy rewolucji 4.0 obok bardzo skomplikowanych maszyn i robotów, by zmieniać polską gospodarkę. I branżowa dlatego, że ma być związana z branżą. Nie ma być kształcenia młodego człowieka dla bliżej nieokreślonego i ważnego czy mniej ważnego dla danego terenu zawodu. Ma być związany z branżą, czyli ma być w partnerstwie, ma być w umowie, ma mieć praktyki w tym miejscu pracy. Pracodawca ma być w szkole, pracodawca ma egzaminować i ma to być taki dualny system. Mam nadzieję, że w 2019 roku, bo wtedy już ostatecznie dokonają się wszystkie zmiany. Żadna szkoła, żadna klasa nie powstanie, jeżeli nie będzie miała wprost podpisanej umowy z firmą, z przedsiębiorstwem, ze spółką.
Pracodawcą. A czy jest jakiś punkt, taki moment krytyczny, którego się pani minister boi przy reformie edukacji, kiedy coś się zdubluje, kiedy gdzieś będzie za dużo dzieci, za mało nauczycieli?
My cały czas rzeczywiście monitorujemy. Mamy różne mechanizmy, mamy przede wszystkim system informacji oświatowej. To bardzo skomplikowany system, jeden chyba z lepszych w Europie, gdzie widzimy wszystko, co się dzieje w szkole. Są kuratorzy, którzy mają zupełnie inną funkcję, są przy szkołach, organizują spotkania z dyrektorami, słyszą o ewentualnych kłopotach i zmartwieniach. Takie dwa tematy, które wybrzmiewają, ale oczywiście my mamy też je policzone. Najpoważniejsze zadanie to skomunikowanie się, uspokojenie rodziców. To, że reforma się udała, to właśnie też takie głębokie doświadczenie, które zdobywałam każdego dnia, jak dotrzeć z informacją, by uspokoić rodzica i nauczyciela, że razem przejdziemy tę reformę. I pyta pan redaktor o te największe niepokoje rodziców, tak zwany podwójny rocznik, bo oto w 2019 roku spotka się absolwent klasy ósmej i absolwent klasy trzeciej gimnazjum. Po pierwsze, drodzy rodzice, proszę się nie martwić, każdy z nich będzie w innej klasie. Oni się będą spotykać na przerwie, bo każdy z nich musi dokończyć podstawę programową. Tak się niestety długo i żmudnie zmienia.
Czyli jeden przyjdzie na 4 lata, a drugi przyjdzie na 3 lata.
I w związku z tym my nie możemy uczniowi po trzeciej klasie gimnazjum powiedzieć, że oto wymyśliliśmy 4-letnie liceum, będziesz o rok dłużej w systemie. To rzeczywiście musi być rytmicznie, spokojnie i systemowo.
I do tego jest system przygotowany?
Tak, jest system przygotowany. Zresztą ja jestem z systemu. 17 lat uczyłam języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Zarządzałam też szkołą i mieliśmy taki czas, że mieliśmy 4 podstawy programowe. Nauczyciele są do tego przyzwyczajeni, ale my oczywiście również nauczycieli liceum przygotujemy, przeszkolimy. Ale to, co istotne, policzyliśmy, bo mamy takie możliwości, wszystkie miejsca, które są w liceach i w szkołach branżowych i w technikach, mamy wolnych kilkadziesiąt tysięcy miejsc. W związku z tym proszę się nie martwić, nie będzie takiej sytuacji, że dla kogoś zabraknie miejsca. I oczywiście też zapowiedzieliśmy już samorządowcom, starostom i powiatom, które są tymi samorządami odpowiedzialnymi za szkoły branżowe, technika i licea, że w tym roku nie będzie absolutnie zgody kuratora na likwidację jakiejkolwiek szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły średniej, bo tutaj są no, jeszcze dwie formuły. Z prostego powodu nie może być tak, że w tym roku któryś samorząd zdecyduje się na likwidację szkoły i na przykład budynku, a za rok powie, że dla swoich dzieci nie ma miejsca właśnie w tej szkole.
A jak z podstawą programową, czy nauczyciele zgłaszają swoje postulaty, czy chcą coś zmienić w tej podstawie programowej, czy ona jest jeszcze do dyskusji, czy ona to jest już ustalone i tak to ma wyglądać, jak wygląda w tej
podstawa
chwili?
Podstawa programowa jest zamknięta. Już przecież pracuję w szkole podstawowej. W tym tygodniu podpisuję podstawę programową do szkół średnich. Tam dostaliśmy kilkadziesiąt tysięcy maili, musieliśmy na nie wszystkie odpowiedzi, żeby się nikt nie obraził i nie poczuł dotknięty, że my oto podpisujemy rozporządzenie, a jeszcze nie ma odpowiedzi. Przypomnijmy, czym jest podstawa programowa, dlatego że w przestrzeni publicznej i słusznie, bo nie wszyscy muszą się na tym znać, myli się pojęcie podstawy programowej i program. Podstawa programowa to zestaw kilkunastu, kilkudziesięciu kierunkowych zagadnień, które pojawią się na egzaminie. Natomiast programy, w zależności od tego, jak zorganizowana jest klasa, kto jest w tej klasie, przygotowują nauczyciele. Nauczyciel jest wolny w szkole. Jednocześnie realizuje się podstawę programową, a nie na przykład podręcznik. Nauczyciele zostali zniewoleni przez ostatnie lata przez wydawnictwa, dlatego że nie było możliwości uczenia, doskonalenia, uczenie było raczej na niskim poziomie. Tę niszę wypełniły wydawnictwa i tak naprawdę uczyły, jak realizować podręcznik. W związku z tym, drodzy rodzice, podręcznik zupełnie spokojnie może zostać w domu. Przypominam, że 98% samorządów ma już szafki. Wasze dzieci mają zostawiać podręczniki w szkołach, a jeżeli nie ma szafek, to i tak rozporządzenie, i ono jest obligatoryjne, zobowiązuje do takiej organizacji zajęć, żeby broń Boże dziecko nie miało przeciążonego tornistra. My wchodzimy w nowy rok z lekkim tornistrem, też pokazujemy w informatorach, roześlemy informacje do rodziców, a finałem dbałości o taką organizację i troskę o kręgosłupy naszych dzieci są już decyzje, które przekażemy wydawnictwom, że każdy wyprodukowany podręcznik dla szkoły będzie musiał mieć wersję do szkoły na tablicę multimedialną. Czyli dziecko będzie miało podręcznik w domu.
Użyła pani minister sformułowania w trosce o kręgosłup naszych dzieci, a z tym kręgosłupem w tym systemie edukacji jak jest?
Podstawa programowa uczy do wartości. Podkreśla nauczycielowi, że jesteśmy tutaj razem z rodzicami. Wspieramy rodziców w wychowywaniu młodego człowieka. W preambule mówimy o tolerancji, o szacunku, o odpowiedzialności, o współpracy.
A to, co się nazywa ideologią gender, jak jest obecna w szkołach?
Szkoła jest wolna od jakiejkolwiek ideologii. Jeszcze raz powtórzę. To jest wartość, to jest szacunek, to jest tolerancja, uczenie się współodpowiedzialności i współpracy.
No to pytania w takim razie od słuchaczy. Dlaczego odebrano dodatki mieszkaniowe i ile zaoszczędzili?
To jest pytanie, które wynika z nieporozumień i narracji między innymi prezesa ZNP. Proszę się nie martwić. Nic nie zostało odebrane. Ja myślę, po feriach wystosuję list. Poproszę dyrektorów, żeby odczytali list nauczycielom i żeby po prostu zajrzeli do ustawy o finansowaniu oświaty. My po prostu upraszczamy pensje nauczyciela, bo proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel ma 14 dodatków. Nauczyciel sam się pogubił, jakie ma dodatki, tak jak samorząd się gubi, że tych dodatków jest tyle. Połowa z nich nie istnieje, bo one wynikają jeszcze z rzeczywistości perelowskiej. Te dodatki mówimy o dwóch, które zostały, czy zniknęły i z tytułu dodatki, zostały, proszę Państwa, wprowadzone do podstawy. Macie to Państwo w tak zwanej kwocie bazowej. W związku z tym ta kwota bazowa wzrosła i od tej kwoty bazowej, czyli od 2900 zł, dopiero naliczamy podwyżki, czyli te 5%. Ja jestem nauczycielem. Nie mogłabym postąpić i uczciwie patrzeć w oczy koleżanek i kolegów inaczej.
Ale
czyli uproszczenie polega na tym, że do podstawy programowej, przepraszam, do podstawy wynagrodzenia wprowadziliśmy te pieniądze.
Ale psychologia jest taka, że człowiek lubi słowo dodatek.
Oczywiście, ale w tej chwili żyjemy w takim świecie, gdzie ważniejsze jest sformułowanie prostota, bo nauczyciel ma po prostu mieć więcej pieniędzy. Czy to będzie w formie dodatku, który bardzo często też jest uzależniony od samorządowców. Kiedy nie mają pieniędzy, ograniczają te dodatki. Bezpiecznie, kiedy te pieniądze są w podstawie wynagrodzenia.
Ale to wtedy to pytanie zaoszczędzili jest zasadne, bo jak ktoś coś zmienia, to też z myślą o tym, żeby coś gdzieś zaoszczędzić, pani minister.
Nie. No nie zaoszczędzili cała, oczywiście cała ta kwota przeznaczona na dodatki jest w kwocie bazowej.
To następne pytanie. Czy to prawda, że dzieci, które teraz są w 7 klasie na zakończenie szkoły podstawowej, będą miały taki sam egzamin jak dzieci, które skończą 3 lata gimnazjum?
Oczywiście, że nie. No nie możemy reformować szkołę. Absolwenci klasy 8.
Czyli będą
8,
dwa różne egzaminy.
Tak, i dlatego, bo są realizacja jest dwóch różnych podstaw programowych i dlatego mówimy, że te dzieci nie spotkają się w tej samej klasie pierwszej A. Będą dwie klasy pierwsze A. Jedna kończąca gimnazjum, druga po szkole podstawowej. Przypomnijmy, będą trzy przedmioty na egzaminach. Język polski, matematyka i język obcy. Ja Państwa zapraszam na strony Ministerstwa Edukacji. Wszystko jest napisane. Mamy cały czas zespół do spraw wdrażania reformy. Mamy ministra koordynatora, to jest pan minister Kopeć. Można po prostu zwyczajnie zadzwonić, zapytać. Drodzy rodzice, poradniki, pytania, telefony, wszystko jest do Państwa dyspozycji.
I jeszcze jedno pytanie. Podwyżki dla każdego nauczyciela, czy tylko dla tablicowych?
Dla każdego nauczyciela, objętego przede wszystkim kartą nauczyciela, bo tak mówi subwencja. Tak, to są podwyżki dla nauczycieli.
Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam szczególnie ciepło nauczycieli, żeby czytali, sprawdzali, liczyli, ewentualnie pytali. Jestem do ich dyspozycji.
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:39. Słuchają Państwo Poranka Wnet chciałem powiedzieć w Radiu Nadzieja i w Radiu Warszawa. Nie, Poranka Wnet na www.wnet.fm. To jest miejsce, w którym nadajemy. Otworzyły się drzwi, które są za moimi plecami, ale nie wiem, co tam się wydarzyło.